Ostatnio jak mówiliśmy, to mówiliśmy o tym, w jakich warunkach pojawiła się, zaistniała reformacja w Polsce i mówiliśmy przede wszystkim o Związku Małopolski. Z czym? I tak, ale musimy się cofnąć jeszcze. Nie. Pamiętacie Państwo Wielkomorawskie, pamiętacie misję Cyryla i Metodego, pamiętacie, że wprowadzili oni, co prawda nie na, to nie utrwaliło się na tych terenach, ale jednak przez jakiś czas funkcjonowało i słowiańskie, nazwijmy to tak, czy starosłowiańskie tłumaczenie Pisma Świętego, ale także liturgia, która co prawda była liturgią zapożyczoną z Zachodu, była to liturgia świętego Piotra tak zwana, ale jednak przetłumaczona na język słowiański. Mówiliśmy o tym, że choć husytyzm był, że tak powiem, królowie polscy, na przykład Jagiełło, nigdy wprost nie poparł husytów, ale z drugiej strony jakieś tam embarga nakładane na Czechy, czy na Morawy i na Bohemię były wykorzystane przez naszych, zwłaszcza małopolskich handlarzy, żeby zrobić dobry interes z Czechami. Pod Grunwaldem walczyli husyci po naszej stronie, co prawda jako najemnicy, ale jednak przewodził im Jan Žižka, bohater narodowy Czech. To ktoś taki w rodzaju naszego Zawiszy Czarnego na przykład, nie? Janosik nie do końca. On był prawdziwym, regularnym, normalnym zbójem. Nie, żołnierzem. Co często na jedno wychodzi. Ale po polskiej stronie oczywiście pod Grunwaldem walczyli kto? Walczyli Tatarzy, którzy byli muzułmanami. Walczyli Litwini, którzy dopiero niedawno na chrześcijaństwo przeszli. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście były też chorągwie ruskie, które były prawosławne, w związku z tym krzyżacy przedstawiali często na Zachodzie i także na dworze cesarskim i papieskim to w ten sposób. Zobaczcie, z jednej strony my, nie? Obrona, przedmurze chrześcijaństwa tego prawdziwego, a z drugiej strony jakaś zgraja gości, którzy robią interesy z husytami, potajemnie ich czasami nawet wspierają, i tak dalej, i tak dalej. To wynikało z tego, że w przeciwieństwie na przykład do cesarstwa niemieckiego narodu, cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, które obejmowało mniej więcej w tym czasie współczesne Niemcy i tak trochę jeszcze bardziej na zachód i na południe, Polska, a później po Unii Personalnej z Wielkim Księstwem Litewskim była krajem naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowanym, jeśli chodzi o nie tylko wyznania chrześcijańskie, ale też religię. Nie? Bo nie tylko byli i zachodni, i wschodni chrześcijanie. Były jakieś tam sympatie husyckie. Byli oczywiście muzułmanie w postaci Tatarów. Byli oczywiście Żydzi. Byli także i Ormianie, nie zapominajmy. Lwów, ormiańska katedra. Ormianie to też chrześcijanie, ale tacy ani prawosławni, ani zachodni, czyli powiedzmy katolicy, nie? Słucham? Niektórzy mówią, że też nie do końca. Tam w Ormian nie będziemy wchodzić, bo ksiądz Isakowicz Zaleski ma wielkie zasługi dla naszego narodu. Ale. Król oczywiście wcześniej, jeszcze Jan Kazimierz, potem potwierdził to Jagiełło, nadał jakieś tam przywileje i Żydom, i też właśnie Ormianom. W każdym razie Polska, razem z Litwą zwłaszcza, to była taka naprawdę różnorodna mieszanka. W związku z tym próbowano od samego początku w ten sposób poukładać to życie religijne narodu, żeby nie zrobić z tego beczki prochu. I rzeczywiście zazwyczaj królowie, nawet Zygmunt, dojdziemy jeszcze, wrócimy do tego Zygmunta, Zygmunt Stary, Zygmunt I Stary, nie? Przedostatni z Jagiellonów, choć nie za bardzo tolerował na terenie Rzeczpospolitej, za wyjątkiem oczywiście Prus Wschodnich, luteranizmu, to bez problemu tolerował i respektował prawa na przykład prawosławnych, na przykład Ormian, Żydów, a nawet muzułmańskich Tatarów. Nie? Jeśli chodzi o luteranizm, podejście było trochę inne, a to wynikało z tego, że tamci to był jakby niezastany stan, majątek, dane. Jeśli chodziło o luteranizm, to postrzegał luteranizm raczej jako próbę rozbicia jedności Kościoła Zachodniego. Do tego doszły jeszcze inne czynniki, ale do tego wrócimy. Na razie tylko tak z grubsza przypominam, co to było. Kontakty między zwłaszcza Akademią w Krakowie, a Uniwersytetem w Pradze opanowanym przez husytów. Wymiana była bardzo często, odbywały się różnego rodzaju kolokwia. Studenci przyjechali tu i tam. W tamtym czasie nie mieli problemu z tym, żeby się porozumieć, bo wciąż mówili, ten język polski i czeski był wciąż bardziej podobny nawet niż teraz jest. Nie? A jeśli nie, to zawsze jakoś tam przy pomocy łaciny się mogli dogadać. Dobrze, wystarczy. O tym mówiliśmy już. O! Królestwo Polski, niestety, wybaczcie, poszedłem na skróty i wykorzystałem część prezentacji, którą przedstawiałem za granicą, w związku z tym po części to jest po angielsku. Pamiętacie Jan Kazimierz, nie? To jest taki król, którego nazywamy Wielkim. To jest król, którego nazywamy Wielkim ze względu na to, że trochę poszerzył nasze granice, ale przede wszystkim odbudował kraj, wzmocnił go. Nie? Kazimierz, jak to się mówi, zastał Polskę jaką? A zostawił? Murowaną. Nie? Bardzo dużo zamków obronnych powstało za Jana Kazimierza. Także te, które w tej chwili są, nie, które przez długi czas później były poza naszymi granicami. Przy czym to już jest wiek XVI. W związku z tym ta Polska jest o ciupinkę większa. Nie? Mamy oczywiście dostęp swobodny do morza, do Bałtyku, czego Jan Kazimierz nie był w stanie wykuć. Mamy coś więcej oprócz Rusi Czerwonej, którą notabene nabyliśmy nie na drodze podboju militarnego, ale ostatni książę halicki po prostu złożył hołd królowi polskiemu i stwierdził, że po prostu chce być częścią Królestwa Polskiego. Nie? Później oczywiście gdzieś tam się pociągnęliśmy aż pod Mołdawię. Wielkie Księstwo Litewskie. Dlaczego ono jest takie wielkie? Dlatego, że po najeździe Tatarów gdzieś tam w XIII wieku po 300 latach to ich imperium zaczęło się kurczyć zdecydowanie. Nie? Powstało Nie będziemy o tym mówić dużo. W każdym razie powstała pewnego rodzaju próżnia, którą Litwini wykorzystali. Przy czym Wielkie Księstwo Litewskie, do tej pory Litwini i Białorusini się kłócą, kto jest prawdziwym Litwinem. Nie będziemy rozstrzygać tego sporu, chociaż rzeczywiście wiemy, kto jest prawdziwym Litwinem. Nie? Prawdziwym Litwinem jest kto? Polacy. To był żart. Dlatego ono wyglądało tak wielkie. Litwinów etnicznych było tam bardzo mało, ale to też była część właśnie tego etosu jagiellońskiego, czy litewskiego, który później został zaadoptowany przez Królestwo Polskie, że tam Litwini oryginalnie do czasów Jagieły to byli poganie, nie? Ale niemniej jednak panowali nad, a często razem z Rusinami, którzy byli prawosławni. Więc ta tradycja, nazwijmy to tolerancji religijnej, była obecna. Najpierw u Litwinów, później przedostała się do Polski. Zwróćcie uwagę na to, że tam między Polską a Litwą wciśnięte jest co? Taki niebieski kleks. Co to jest? Księstwo Mazowieckie. Nie? My często zapominamy o tym, że Księstwo Mazowieckie tak naprawdę stało się częścią Polski bardzo późno. Później niż Grody Czerwieńskie. Zdecydowanie. Ciekawe, kiedy Mazowszanie zawiążą ruch autonomii Mazowsza. Oby jak najszybciej. Nie? Co prawda Polska wtedy dziwnie by tak wyglądała, rzeczywiście jak obwarzanek, ale to byłoby naprawdę błogosławieństwo. Tak naprawdę przez Mazowszan, czy przez Mazurów, jak ich kiedyś nazywano, nawet do niedawna, reformacja w Polsce zdechła. Bo to właśnie ci Mazurzy z Mazowsza. Nie tylko. Tam Warszawa w tamtych czasach to była, że tak powiem, pipidówka. za przeproszeniem. Nie? Tak naprawdę oni byli tymi, którzy, do których mazowsza reformacja nie dotarła zbytnio. Mazowszanie byli zawsze bardzo szybko poparli na przykład jezuitów i królów, którzy popierali jezuitów. Oni zazwyczaj rzucali kłody na wszelkiego rodzaju sejmikach, czy także w senacie dla Małopolan i dla Wielkopolan. Bo słuchajcie, za Kazimierza Wielkiego tak naprawdę Polska się składała z Małopolski, nie, oczywiście tych takich szerokich, historycznych granicach, i z Wielkopolski. To były dwie dzielnice, które tak naprawdę zostały zjednoczone i działały. Potem oczywiście książę Halicki się przyłączył do Polski dobrowolnie. Mazowsze to była późniejsza historia. Nie? Nie dzieliliśmy z nimi jakichś za bardzo tutaj wspólnych losów zbyt długo. Raczej to oni sprowadzili Krzyżaków. Nie? To oni przynieśli nam Warszawę do stolicy, czy jakoś na odwrót. Dobra, idźmy dalej, bo nie chcemy. Zygmunt Stary, nie? To jest ten przedostatni z Jagiellonów. To za jego panowania Luter wystąpił. Zygmunt Stary, jak mówiłem, tolerował tych i tamtych, ale do luteranizmu odnosił się z dużą rezerwą. Oficjalnie nie wolno było do Polski przywozić żadnego rodzaju literatury, na przykład luterańskiej. Oficjalnie też zabronił studentom wyjeżdżać na studia, na przykład do Wittenbergi, żeby tam się uczyli od Lutra albo od jego uczniów. Ale ani za bardzo się nikt tym nie przejmował, ani za bardzo król też sam się tym nie przejmował. Co prawda w którymś momencie, gdzieś tam w wyniku jakiegoś tumultu w Gdańsku, a Gdańsk w tamtym czasie to było głównie miasto jednak niemieckie, opanowane przez niemiecki żywioł. Gdańsk chciał przejść bardzo szybko na luteranizm. Tam pogoniono mnichów i tak dalej, przejęto kościoły. Król się z nimi rozprawił, nie? Paru chłopaków nawet zginęło, ale tak naprawdę to były pierwsze i ostatnie chyba te ofiary reformacji w Polsce, ponieważ później słusznie się Polskę nazywało krajem bez stosów, co było też ewenementem, nie? Na skalę europejską. Zygmunt, następny możesz dać slajd. Zygmunt Stary nie był jednak... Dobra, albo inaczej to powiemy. Wiecie, co to jest? A, to jest wojna chłopska w Niemczech. Lata 24-25. Te czerwone... Zobaczcie, to jest jakaś ruska mana. Nie wiem, skąd mi się wzięła. Tam tutaj jest napisane Polsza, nie? Widzicie to? Także to są mniej więcej tereny Niemiec plus Śląsk, Czechy, Morawy, Słowacja i kawał spory Belgii, nie? To było to cesarstwo. Ta czerwona linia to są tereny opanowane przez wojnę chłopską. Wojna chłopska, co to było? Wojna chłopska niestety została w znacznej mierze zainspirowana nie tyle przez Lutra, ale przez ludzi takich jak Tomasz Müncer. Tomasz Müncer był zwolennikiem Lutra przez długi czas, ale później stał się jednym z tak zwanych radykalnych reformatorów. W zasadzie nie zasługuje na nazwę reformator, ze względu na to, że był rewolucjonistą. I on był rewolucjonistą zarówno jeśli chodzi o reformy kościelno-teologiczne, ale był też rewolucjonistą społecznym. Nie? On stał się jednym z przywódców tych zrewoltowanych chłopów. Ta rebelia się rozlała naprawdę na spore połowę Niemiec współczesnych. Kupa ludzi zginęła. Koniec końców więcej chyba chłopów jednak, bo rycerze byli bardziej przystosowani czy przygotowani do prowadzenia wojny. Luter poparł panów w tłumieniu tej rebelii, dlatego że wszyscy byli przerażeni, nie? Co z tego wyniknie. Tomasz Müncer to był właśnie taki gość, który w tych chłopach rozbudził potężne oczekiwania, nadzieje, mówił, że Pan Bóg jest z nim, nie? Jeśli Bóg ze mną, któż przeciwko mnie. Mówił, że jak panowie szlachta zaczną strzelać ze swoich armat, to on rozciągnie poły swojego płaszcza i złapie weń wszystkie kule armatnie. I słuchajcie, chłopi wierzyli w to, co dowodzi niskiego poziomu inteligencji wśród niemieckiego chłopstwa na początku XVI wieku. Niestety, jak nie złapał. Kule raczej jego złapały. Nie, został on złapany przez panów, osądzony i tak dalej. W każdym razie te klimaty nie sprzyjały temu, żeby jacyś królowie z sąsiednich krajów otwierali tak bardzo chętnie bramy swoich krajów dla idei luterańskiej. Ze względu na to, że z perspektywy na przykład polskiej, no to jak to wyglądało? Oni tam nie wnikali za bardzo, czy to Luter tych chłopów podburzył, czy Mincer. Gdzieś to wszystko zaczęło się w Wittenberdze. Nie? Co prawda Luter potem potępił chłopów, stanął po stronie panów i tak dalej, i tak dalej. Być może to trochę zmieniło nastawienie Zygmunta Starego do luteranizmu, ale też nie do końca. Następny, proszę. Zmieniło być może trochę ze względu na to, że w roku 1525 Zygmunt Stary zgodził się na tak zwaną sekularyzację zakonu krzyżackiego. Ten taki paskowany fragment, nie, to są Prusy książęce, czyli wschodnie później nazywane, w odróżnieniu od Prus królewskich, które zostały włączone do korony polskiej. Tam wciąż krzyżacy sobie mieszkali. I w tym czasie wielkim mistrzem krzyżackim był Albrecht, nazywany często Albertem, bardziej z Polska, Hohenzollern, pruski czasami nazywany. On był jakoś tam spowinowacony z królami polskimi. Nie? Zdaje się, że był siostrzeńcem tak naprawdę Zygmunta Starego, czyli że jego matka była siostrą Zygmunta Starego. Także to jest ciekawe, nie? Jak przebadamy linię tych wszystkich naszych klas panujących Rzeczpospolitej przez lata, jak naprawdę dużo związków było rodzinnych, polskich rodzin królewskich z tymi okolicznymi krajami. W każdym razie Zygmunt Stary był wujkiem dla Alberta. Ten zakon tak naprawdę już w praktyce się dawno sekularyzował. Utrzymywali jeszcze jakąś formę zakonną, ale tak naprawdę to funkcjonowało już jako księstwo. Dlaczego Albert czy Albrecht się na to zdecydował? Zazwyczaj wskazuje się na trzy czynniki. Pierwszy był taki, że autentycznie był zainteresowany tym, co Luter ma do powiedzenia. Tym bardziej, że w którymś momencie, zwłaszcza po wojnie chłopskiej, Luter powiedział, że Luter zawsze był taki, że szukał wsparcia u książąt dla swojego ruchu reformy kościoła. Nie? Więc niektórzy nawet mówią, że no, Albertowi się wydawało, że może tak jak wcześniej był panem tych struktur kościelnych w Prusach książęcych, niemniej jednak nad sobą miał jakiegoś tam papieża, to w tym wypadku on w pewnym sensie wciąż będzie mógł oddziaływać na to życie kościelno-religijne, ale już nie mając nikogo nad sobą. Oprócz króla polskiego, który był jednak jego świeckim zwierzchnikiem, a nie duchowym zwierzchnikiem. I rzeczywiście w 1525 roku sekularyzowano. Niektórzy też mówią o tym, że Albertowi chodziło o to, żeby zaprowadzając luteranizm na terenach Prus książęcych, jednak powstrzymać proces polonizacji tych terenów. Nie? Tam Polaków, czy ludności polskojęzycznej naprawdę sporo żyło. Nawet jeszcze po I wojnie światowej. To tak naprawdę całe południe Prus Wschodnich było zamieszkane przez ludność polskojęzyczną. Tam było najwięcej polskojęzycznych, było tam więcej chyba polskojęzycznych baptystów niż w Polsce w tym czasie, nie? Między wojną. Było kupę polskojęzycznych luteran. W każdym razie Albert wymyślił, tak niektórzy twierdzą, czy tak było, nie wiemy, żeby się jednak odróżnić tą religią od innych. W każdym razie król się zgodził, poszedł na to. Następny, proszę. I ze względu na to Albrecht czy Albert złożył królowi polskiemu hołd pruski, przez co uznał króla polskiego jako swojego zwierzchnika tej całej strukturze feudalnej. To nie było w pełni włączenie Prus Wschodnich do królestwa. Niemniej jednak królem Prus był król polski, nie? A książę pruski oczywiście zarządzał sobie tak na co dzień tymi Prusami. W pewnym sensie całkiem sprytne posunięcie. Dlaczego Albrecht zwrócił się też do króla polskiego? Być może dlatego, że to był jego wujek, ale również dlatego, że nie za bardzo znajdował wsparcia dla swojego pomysłu z sekularyzacji i przejścia na luteranizm na Zachodzie, nie? W Niemczech. To jest ważne też o tyle, że właśnie Królewiec, w którym później powstała Akademia Królewiecka, rozpoznana przez późniejszego władcę Zygmunta II Augusta jako uniwersytet na prawach równych z Uniwersytetem Krakowskim. Także Królewiec, można by było powiedzieć, to był drugi polski uniwersytet. Jeśli nazwę Polska użyjemy w takim bardzo szerokim znaczeniu, nie? Bo tak naprawdę nie był na terenie Polski jako takiej. W każdym razie kształciło się tam bardzo dużo również polskich, na przykład przyszłych pastorów albo teologów. Jan Kochanowski przebywał tam wielokrotnie, a nawet studiował na uniwersytecie, czy najpierw na Akademii w Królewcu, dzięki stypendium bardzo hojnemu właśnie Alberta Hohenzollerna. Nie, te związki były bardzo liczne. I z Królewca najczęściej przenikała ta literatura, najpierw luterańska, a później też kalwińska, do Polski i na Litwę, nie? Swoją drogą również. Następny, proszę, slajd. Mniej więcej w tym czasie, 20 lat przed hołdem pruskim, urodził się Mikołaj Rej. O Reju można by naprawdę dużo mówić. Poczytacie sobie w Wikipedii. Wpis do Wikipedii nie jest zły. Mógł być lepszy, ale nie jest zły. Jego my pamiętamy przede wszystkim jako kogo? Kto powiedział: Polacy nie gęsi i co? I swój język mają. Nie? Świadomie zaczął pisać w języku narodowym. I jakoś te dwie idee się ze sobą wiązały. Z jednej strony, albo nie idźmy tą ścieżką. W każdym razie Mikołaj Rej jest także, powinien być znany z tego, że był jednym z pierwszych teologów kalwińskich w Polsce. Najpierw zainteresował się luteranizmem, ale później jednak po jakimś czasie, zwłaszcza po tym, jak mniej więcej w latach 1540 ten kalwinizm, zwłaszcza w Genewie, tak okrzepł, nie, ten szwajcarski kalwinizm, no, zaczął szerzej oddziaływać, zwrócił się ku kalwinizmowi. Pisał nie tylko wiersze, fraszki i tak dalej, ale napisał postylę, czyli zbiór kazań do czytania na każdą niedzielę. I nie są to wcale złe kazania. Napisał katechizm, napisał wiele innych rozpraw teologicznych. Bardzo dużo. Choć był samoukiem w gruncie rzeczy, to naprawdę umysł miał niezły. Nie? Może czasami dzisiaj jego niektóre wypowiedzi mogą nas trochę śmieszyć, nie? No ale słuchajcie, to była połowa XVI wieku, gdzie na przykład po polsku w tym czasie jeszcze mało kto pisał. Nie? To były inne czasy trochę. W każdym razie Rej jest jednym z nas. Później będę mówił, dzisiaj to tak trochę się po historii, nie, prześlizgniemy. Później będziemy mówić, dlaczego ten, zwłaszcza kalwinizm, wśród polskiej szlachty był taki, znalazł szeroki oddźwięk, nie? Dlaczego był taki atrakcyjny dla nich. Ale dzisiaj tak w skrócie powiemy sobie o wydarzeniach historycznych. Dalej proszę. 1550 rok, pierwsze reformowane nabożeństwo. Pińczowie, znaczy w Polsce odbyło się w Pińczowie. To był oczywiście wcześniej kościół chyba benedyktyński, jeśli dobrze pamiętam, zamieniony w kościół kalwiński przez pana i właściciela. Chociaż niektórzy twierdzą, że jeśli by włączyć do tego nurtu reformowanego także braci czeskich, to być może wcześniej miały miejsce nabożeństwa reformowane na terenie Wielkopolski. Wiecie, gdzie w Wielkopolsce odbywały się pierwsze nabożeństwa czesko-braterskie? Oczywiście czesko-braterskie z początku tę ideę przynieśli Czesi do Wielkopolski, którzy uciekali gdzieś tam spod władania Habsburgów. Ten eksodus to w połowie mniej więcej XVI wieku się zaczął. Ale bardzo szybko znalazł także oddźwięk wśród licznej, zwłaszcza szlachty wielkopolskiej. I pierwsze nabożeństwa czesko-braterskie, oczywiście w języku polskim, odbywały się słowiańskim w tamtym czasie. Odbywały się gdzie? W Pałacu Górków. Tu w Poznaniu, nie? Gdzie jest muzeum. Byliście? Jak nie byliście, bardzo fajne muzeum. Zwłaszcza za darmo możecie sobie wejść i na dole pooglądać, nie? Ten dziedziniec, który jest bardzo ciekawy. A potem to jakieś tam małpoludy tylko same są. W każdym razie, 1550, w tym czasie zgadnijcie, ile Calvin miał lat. W 1509 roku był urodzony, miał 30 lat mniej więcej Calvin. Często nam się wydaje, a ta reformacja w Polsce to tak późno zatrybiła. No niekoniecznie, niekoniecznie, bo to też są czasy, kiedy ta również reformacja szwajcarska zaczyna się umacniać. To jest zaledwie ile lat? Nie, 40 lat miał Calvin. Źle policzyłem. Nikt nie słucha tego, co mówię. Było to z pewnym opóźnieniem. Rzeczywiście, ze względu na te pewne ograniczenia, że jawnie nie można było głosić idei, czy to Lutra, czy Zwinglego. Co nie przeszkadzało temu, żeby ludzie dyskutowali. Więc ta reformacja była tak jakby ukryta dopiero po śmierci Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, jego syna. Ona wyszła na zewnątrz, nie? Stała się publiczną, ze względu na to, że Zygmunt August jednak był trochę bardziej tolerancyjny jeszcze nawet od Zygmunta Starego. W każdym razie, Pińczów to stał się później ważnym ośrodkiem reformacji kalwińskiej w Polsce. A Pińczów to jest gdzie? No Małopolska, nie? Znów ta Małopolska. Być może właśnie ze względu na to, że kiedyś Małopolska była częścią tego wielkiego księstwa, nie, państwa wielkomorawskiego. Być może dlatego, że jednak ten polski rzymski katolicyzm do czasów przybycia jezuitów był taki, niektórzy mówią, że no, niby był, z drugiej strony, kto bronił Husa w Konstancji? No między innymi polska delegacja, pamiętacie kto? Włodkowic i rycerz nasz Zawisza Czarna, nie? Między innymi. Był w tej delegacji. To teraz mamy taki mit, nie? Że Polska to jest ta najwierniejsza córa papiestwa, Rzymu. Nie? Najstarsza to jest Francja, ale Polska to jest jednak najwierniejsza. W tamtych czasach to wcale tak nie było. Nie, bardzo często, znów za Jagiełły, krzyżacy próbowali rozegrać to, że pokazując papieżowi i przekonując Francuzów, Anglików i całą resztę, że ci Polacy to tacy są podejrzani, nie? W swoim katolicyzmie. Dalej proszę. Zygmunt II August. To są daty jego narodzin i śmierci. Niestety umarł młodo, nie? 52 lata. Chyba nawet nie dożył, nie ukończył 52 lat. Dla niego Albrecht, czy Albert Hohenzollern był kim? Kuzynem, nie? W prostej linii. Ponieważ jego ojciec był bratem matki Alberta Hohenzollerna. Zgadza się? Kuzyn w prostej linii. Ponoć utrzymywał bliskie kontakty i stosunki z Albertem. Albert go przekonywał do tego, żeby zaprowadził reformację, oczywiście w duchu luterańskim w Polsce. Zygmunt August nigdy się na to nie zdecydował. Z drugiej strony stworzył warunki do tego, że reformacja mogła się naprawdę swobodnie rozprzestrzeniać po kraju. Następny proszę. Słuchajcie. Rzeczpospolita Obojga Narodów. W 1569 roku doszło już do faktycznego zjednoczenia w jeden organizm państwowy z jednym parlamentem korony i Wielkiego Księstwa. Czyli, które obejmowało swoim zakresem, no mniej więcej tak Polskę, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, a nawet Smoleńsk. Cóż, które szybko straciliśmy niestety. To oczywiście nastąpiło po czym? Po śmierci Zygmunta? Nie. Przed śmiercią Zygmunta Augusta. Zygmunt August umarł w którym roku? W 72. Ale nie miał dzieci, stąd te jego liczne małżeństwa, zgadza się? Trzy chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ta Unia Lubelska, bo była też Unia Brzeska, ale o niej później będę mówił, miała zapewnić to, że te dwa kraje, te dwa organizmy będą dalej funkcjonować i współpracować, zwłaszcza w świetle zagrożeń, którym w tamtym czasie byli przede wszystkim kto był? No, odradzająca się jednak potęga Moskwy, która się otrząsła z niewoli tatarskiej. Turcy byli jeszcze daleko na południu. Z Turkami próbowaliśmy przez bardzo długi czas się układać. To dopiero później, późniejsi władcy nas wciągnęli w walki z Turkami. Ale dobra, dalej idziemy. Mikołaj Czarny Radziwiłł. To był Litwin, czyli Białorusin, czyli Polak. Tak jak Mickiewicz, nie? On stał się na Litwie patronem reformacji kalwińskiej. Bardzo szybko, bardzo wcześnie zainwestował to dużo pieniędzy, między innymi w pierwsze tłumaczenie z języków oryginalnych na język polski, Biblii na język polski, którą jedną kopię mamy tu na naszym stole unijnym, tak zwana Biblia Brzeska. Brzeska ze względu na to, że wydrukowana w Brześciu Litewskim, czyli w Brześciu nad Bugiem. To dzięki głównie temu panu Litwa, a zwłaszcza mniej więcej te tereny rozciągające się gdzieś tam między Kownym a Mińskiem stały się jednym z trzech głównych ośrodków reformacji kalwińskiej w Rzeczpospolitej. Nie? Pierwsze to była właśnie Małopolska, drugie to Wielkopolska, czyli my, a trzecie to Litwa. Przy czym, kiedy drukowano Biblię Brzeską, w 1563 roku wciąż Litwa i korona polska były zjednoczone tylko czym? Unią personalną, czyli osobą króla. Oczywiście ta współpraca była bardzo intensywna i tak dalej, ale w pewnym sensie można było mówić, że to były wciąż współpracujące ściśle z sobą w pewnej federacji, ale jednak dwa osobne twory państwowe. To później się odbijało czkawką. Pewne niechęci i niesnaski niestety między tym litewskim ośrodkiem reformacji kalwińskiej, a zwłaszcza małopolskim, ale o tym być może kiedy indziej będziemy mówić. To są już późniejsze czasy. Następny proszę. Co to jest? Pisał też Dawida. Słuchajcie, nie jesteśmy pierwszymi, którzy próbują przełożyć psałterz do śpiewania na język polski. Tych psałterzy w tamtych czasach było kilka. Jeden z nich był oparty między innymi na psałterzu, na którym ten nasz poznański jest oparty, czyli na psałterzu genewskim. To nie tylko... jak on się nazywał? Kochanowski i Gomułka, nie? Ale także inni panowie to tworzyli. Odkopując pewne dzieła, nie tylko już Reja, bo Rej to było jakby to pierwsze pokolenie reformacji w Polsce, ale też późniejsze dzieła, Biblia, katechizmy, postyle, różnego innego rodzaju książki mające na celu wzmocnić, wesprzeć życie i służbę kościołów reformowanych w Polsce, naprawdę bardzo, bardzo szybko to powstawało. I co ciekawe, o ile na początku to były często takie luźne tłumaczenia z na przykład łaciny, to później już nasi rodzimi teologowie i inni twórcy to tworzyli. Idźmy dalej. Słuchajcie, my się tak prześlizgniemy, za tydzień i za dwa tygodnie wrócimy do pewnych takich kluczowych momentów i przyjrzymy się bliżej, między innymi temu panu, Socyn. To była pierwsza wielka porażka tej reformacji kalwińskiej w Polsce. Soczyn to był taki pan, który przyszedł i mówił: Biblia, Biblia, tylko Biblia i nic oprócz Biblii. Nie? A jak skończył? Skończył tym, że podzielił właśnie tą jednotę małopolską, nie? Czyli tą grupę kościołów reformowanych w Małopolsce, poprzez grupy domowe biblijne. Nie? Domowe grupy biblijne. Oni sobie tak po prostu otwierali tę Biblię i czytali ją. I wyczytali rzeczy takie, że oczywiście stali się koniec końców antytrynitarzami. Nie? Do tego prowadzi głupie, drewniane, kwadratowe stosowanie zasady sola scriptura. Jeśli ktoś myśli, że szczytem pobożności jest domowa grupa biblijna, niech pamięta o panu Socynie. Potem to już w ogóle oni tak zrobili się z tego to, co dzisiaj mamy. Dobra, ale o tym później. Będziemy się jeszcze zagłębiać. Dzisiaj to ogólny zarys. Jan Łaski to jest jedna z najważniejszych postaci, a także jeden chyba, jedyny chyba rozpoznawalny reformator Polski na Zachodzie. Wyjechał z Polski, zakumplował się z Erasmem z Rotterdamu, który później mu zostawił czy przekazał większą część swojej biblioteki. Organizował później kościoły reformowane we Fryzji, to jest to wybrzeże Morza Północnego na pograniczu Niemiec i Holandii. Potem pojechał do Londynu i tam był tak zwanym superintendentem, czyli przełożonym kościołów obcojęzycznych w Londynie. To były kościoły składające się głównie z Francuzów i z Niemców, którzy uciekli z kontynentu do Anglii przed prześladowaniami. On ich zorganizował. Ten malunek to jest król Edward, który IV chyba, nie? Król Anglii, któremu Łaski, ten w białym, w albie, mógłbyśmy powiedzieć, nie przedstawia statuty tych kościołów. To był naprawdę ważny gość. Na podstawie systemu, który Łaski stworzył, chodzi mi bardziej o kwestie organizacyjne, tak naprawdę z tego czerpiemy my wszyscy do tej pory. Holenderskie kościoły reformowane w znacznej mierze się do tej pory opierają na systemie zarządzania kościołem, który Łaski stworzył. Podobnie też prezbiterianie, chociaż z pewnymi modyfikacjami. Również katechizm, który napisał Łaski, był po części nie jedynym, ale jednym z kilku źródeł, z którego korzystali twórcy katechizmu heidelberskiego, chyba najbardziej znanego i rozpoznawanego reformowanego katechizmu na świecie całym. Nie? Łaski to był naprawdę ważny gość. Łaski wrócił... cofnij się jeszcze chwilę. Albo nie, dobra. Łaski wrócił do Polski, ale niestety po kilku latach umarł. Był już schorowany. Wrócił, ponieważ chciał zorganizować jakoś te kościoły w Polsce, Czechów reformowanych, a także Luteran, żeby się jakoś zjednoczyli i co zrobili. I być może kupą mości panowie poszli do króla i przekonali go do tego, żeby zaprowadził jednak odgórną reformację w Polsce, ze względu na to, że w większości krajów w tym czasie Europy, jeśli reformacja się udała, to tylko i wyłącznie dzięki protekcji władz świeckich. Nie? Tam, gdzie królowie czy książęta poparli reformację, tam ona poszła. Tam, gdzie władze miejskie, jak na przykład w Curychu czy w Genewie poparły, tam reformacja poszła do przodu. Tam, gdzie władza świecka wystąpiła przeciwko, tam niestety reformacja zdychała. Dopiero po śmierci Łaskiego udało się podpisać tak zwaną zgodę, czy też ugodę sandomierską, gdzie właśnie bracia czescy, reformowani i luteranie zgodzili się na wspólne wyznanie wiary, na wzajemne rozpoznanie ordynacji duchownych, czyli święceń, na interkomunię, czyli to, że ktoś od nich mógł przyjść do nas i zostać dopuszczonym do stołu. Słuchajcie, o tym będę mówił więcej, ale to był ewenement na skalę europejską. Nigdzie wcześniej czegoś takiego nie było, ze względu na to, że w tych czasach Lutrzy i Kalwini skakali sobie do gardeł. Kiedy Łaski uciekał, wracał z Anglii, uciekał z Anglii w zasadzie przed krwawą Mary, wylądował najpierw gdzieś tam w Danii i luteranie pogonili go i powiedzieli, że oni prędzej katolika przyjmą niż Kalwina do swojego miasta. Nie? To były takie klimaty. A tu u nas udało się coś takiego zrobić. Być może dlatego, że chłopaki rozpoznali jakieś wspólne zagrożenia. Dalej proszę. To jest mniej więcej sytuacja religijna w Rzeczpospolitej i będę od tej pory się posługiwał tą nazwą. Rzeczpospolita, a nie Polska. Bo to już jest Rzeczpospolita. Mniej więcej w czasach 1573. Zielone to prawosławnie. Nie? Te fioletowe to Kalwini, gdzie generalnie rzecz biorąc stanowili na tych terenach przewagę, większość, nie? Niebieskie to Lutrzy, te paskowane fragmenty to też są Lutrzy, a są paskowane, żeby zaznaczyć, że to są ziemie lenne Królestwa Rzeczpospolitej. Także kalwinizm w Polsce tu głównie był. Była Litwa? Rzeczpospolitej, patrzcie. I znaczne fragmenty Małopolski, to takiej Małopolski, że sięgającej aż po co? Aż za Lublin mocno, nie? Po Chełm i Zamość. Dalej proszę. To jest mniej więcej jak to wyglądało w tym czasie w Europie. Niebieskie to są tereny luterańskie, ale to są tylko te tereny, gdzie książęta czy też królowie, jak na przykład w Szwecji, poparli luteranizm, nie? I oficjalnie zaprowadzili. To tam to poszło i wygrało. Dużo częściej się pamięta o reformacji francuskiej niż o reformacji polskiej, no bo Francja to część Zachodu, a my to jesteśmy takie nie wiadomo co. Ale ta sytuacja hugenotów, czyli tych francuskich kalwinistów, nie wyglądała wcale lepiej w tym czasie niż sytuacja naszych, rodzimych, rzeczpospolitych kalwinistów. Dalej proszę. Niestety, w którymś momencie pojawił się Ignacy Loyola, założył zakon jezuitów, miało miejsce także sobór w Trydencie, który dokonał reformy kościoła katolickiego, spełnił wiele postulatów reformatorów notabene, przy czym nie tych teologicznych, nie? Tych bardziej praktycznych. Stanisław Hozjusz, on był jednym z przełożonych ostatniej tam chyba sesji na Soborze w Trydencie. Bardzo ważna postać w Trydencie, ale także w dziejach kontrreformacji w Polsce. On to właśnie jako pierwszy sprowadził jezuitów do Polski. Przy czym początkowo oni nie za bardzo odnosili jakieś sukcesy. Dalej proszę. Kolegium jezuickie w Poznaniu, pamiętacie? To właśnie jezuici założyli to. Chociaż to nie było pierwsze. Pierwsze to było chyba jakieś coś innego na pewno. No, dalej proszę. Henryk Walezy. Henryk Walezy jest ważny i na Henryku Walezym skończymy, bo to koniec jakiejś pewnej jest epoki. Henryk Walezy jest ważny ze względu na to, że bano się. To słuchajcie, nie tylko protestanci się bali nowego króla, ale także katolicy się obawiali nowego króla, prawosławni się obawiali nowego króla, bo każda z tych grup bała się, że być może nowy król opowie się po stronie jednego z tych wyznań i uczyni całą Polskę, być może nie narzuci na przykład protestantyzmu, czy prawosławia, czy czegoś innego, ale niemniej jednak będzie faworyzował. Dlatego też, następną proszę, zawiązano Konfederację Warszawską. Nie Konfederacja Warszawska, której postanowienia dotyczyły nie tylko i wyłącznie, ale między innymi poszanowania wolności religijnych tych trzech głównych grup. Czyli rzymskich katolików, protestantów, wciąż obowiązywała ugoda sandomierska, więc protestanci w tym momencie byli postrzegani jako jedna grupa, oczywiście za wyjątkiem antytrynitarzy, których wykluczono z tej Konfederacji Warszawskiej, czy słusznie, czy nie, to już we własnych sumieniach rozsądźcie. I prawosławnie, nie? Król zobowiązał się między innymi nie faworyzować i nie prześladować żadnej z tych trzech religii. Dlatego Konfederacja Warszawska, nie, oczywiście ona miała na celu także ograniczenie władzy królewskiej, żeby przypadkiem taki Francuz przyjeżdżający z Francji, a Francuzi zawsze mieli jakieś takie tendencje absolutystyczne, żeby nam tego absolutyzmu tutaj do Polski nie przywiózł. Zresztą później nam się wydaje, że za Zygmuntem III Wazą wszyscy stanęli tak murem, nie? Nie. Mnóstwo szlachty, także katolickiej, nie lubiło strasznie Zygmunta III Wazy. Będziemy mówić o Rokoszy Zebrzydowskiego, którą często się kojarzy głównie z grupą protestantów, którzy zbuntowali się przeciwko katolickiemu królowi. Nie, żeby Zebrzydowski był naprawdę bardzo, bardzo jakim katolikiem? Wiernym i oddanym, ale stanął przeciwko Wazie, ze względu na to, że zdaniem między innymi że Zebrzydowskiego Waza miał zapędy absolutystyczne, a z drugiej strony pozwalał za bardzo obcokrajowcom mieszać się we wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Nie? Rokoszanie Zebrzydowskiego między innymi domagali się ograniczenia wpływów na politykę Rzeczpospolitej kogo? Jezuitów. Także Konfederacja Warszawska fajna, na papierze wszystko mieliśmy, ale puść. Przyszedł Batory, to był dobry czy zły król? Jaki? Dobry? I taki nie. Ze względu na to, że niestety Batory zaczął faworyzować już, dawać fory jezuitom. Uniwersytet późniejszy Wileński, wcześniej Akademia Jezuicka, Kolegium Jezuickie, to on im pozwolił to zrobić i założyć, nie? Także jezuici nie tylko, że w jego czasach mogli robić wszystko, co chcieli, ale mogli liczyć na pewno na większe wsparcie króla niż na przykład tacy protestanci. I następne przyszedł Piotr Skarga, później przyszedł, kto jeszcze przyszedł? Andrzej Wolan. Dobra, nie będziemy już dalej mówić, bo publiczność nam się tutaj ucieka. Wrócimy do tematu za tydzień.